wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Kijów rozwiązał w sobotę parlament Krymu i zaprotestował przeciwko desantowi Rosjan. Z kolei Moskwa zablokowała w ONZ rezolucję potępiającą referendum na Krymie.
Rada Najwyższa Ukrainy zdecydowała o rozwiązaniu parlamentu Autonomicznej Republiki Krymu. Zdaniem Kijowa tamtejsi deputowani łamią prawo.
Wcześniej krymskie władze podjęły decyzję o przyłączeniu Półwyspu do Rosji oraz rozpisaniu referendum w tej sprawie. Nieuznawane przez władze w Kijowie głosowanie odbędzie się w niedzielę.
Marcin Przydacz, prezes Fundacji Dyplomacja i Polityka, mówi, że decyzja parlamentu Ukrainy nie będzie miała wpływu na referendum.
Krym zostanie przyłączony oczywiście do Federacji Rosyjskiej, a jeśli nie, to zostanie pewnego rodzaju państwem na kształt Abchazji albo Osetii Południowej i Europa niestety nie zareaguje w żaden sposób. Pytanie tylko, czy zareaguje Ukraina. Wiemy, że nie ma wystarczającej siły, zwłaszcza siły militarnej, żeby móc sobie pozwolić na bezpośrednią konfrontację z Rosją. Być może będzie starać się reagować w inny sposób.
Zgodnie z przewidywaniami Rosja zawetowała w sobotę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zaproponowany przez Stany Zjednoczone projekt rezolucji potępiającej referendum w sprawie statusu należącego do Ukrainy Krymu. Chiny wstrzymały się od głosu.
Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo zaprotestowało przeciwko wysadzeniu rosyjskiego desantu wojskowego w obwodzie chersońskim na południu kraju i nazwało to agresją wojskową Rosji na terytorium Ukrainy.
W sobotę po południu rosyjska grupa desantowa otoczyła gazową stację rozdzielczą w miejscowości Stryłkowe na Mierzei Arabackiej.
Wieś ta znajduje się na granicy Autonomicznej Republiki Krymu a obwodu chersońskiego. Tymczasem na jednym z portali społecznościowych pojawił się skandaliczny wpis współpracownika Władimira Putina.
Jaceniuk nie chce przylecieć na rozmowy. Do Smoleńska na przykład. Pogoda dobra, mgła.
Ten wpis pokazuje arogancję i butę elit rządzących w Rosji, mówi senator Jan Maria Jackowski.
Z jednej strony jest tutaj czytelne odniesienie do katastrofy smoleńskiej, do tego dramatu. Z drugiej strony jest to wyraźna sugestia, że rząd polski i władze polskie, elity polskie polityczne w jakiś sposób wspierają europejskie aspiracje Ukrainy. I to jest też jednocześnie taki element postraszenia, próba wywarcia presji psychologicznej i pokazania, że my jako Rosja jesteśmy w stanie różnymi metodami i politycznymi i niepolitycznymi załatwiać nasze interesy.
Wcześniej rosyjska gazeta Komsomolskaja Prawda negowała rozstrzelanie w twarze polskich jeńców obozu w Ostaszkowie oraz fakt zakopania ich ciał w Miednoje.
Zabijanie nienarodzonych w łonie matki nie może być częścią globalnej polityki rozwoju, gdyż jest jego zaprzeczeniem, alarmuje fundacja Citizen Go.
ONZ zdecyduje, jak zostaną wydane biliony dolarów na likwidację biedy, polepszenie zdrowia i edukacji oraz pomoc gospodarczą biednym krajom.
W Nowym Jorku trwają negocjacje na temat tego, co powinno znaleźć się w planie polityki rozwoju po 2015 roku. Uczestniczą w nich również kraje Unii, w tym Polska.
Plan ten wyznaczy globalną i lokalną politykę najbliższych dekad. Część negocjatorów chce wpisać tak zwaną aborcję, czyli zabijanie nienarodzonych, do globalnej polityki rozwoju.
Grupy proaborcyjne nie powinny być finansowane z podatków, gdyż ich działania zaprzeczają wizji prawidłowego rozwoju i są sprzeczne z prawem, mówi Magdalena Korzekwa z fundacji Citizen Go.
Samo w sobie jest absurdem, aby aborcję traktować jako element planu rozwojowego. Ważne jest, aby w tych planach znalazły się zapisy dotyczące rzeczywistej likwidacji biedy, polepszenia zdrowia, edukacji, pomocy w rozwoju biedniejszym krajom. Fundacja Citizen Go wystosowała petycję skierowaną do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, a także stałego przedstawiciela Polski przy ONZ w Nowym Jorku, prośbą o to, aby w tych sprawach Polska nie ulegała dyktatowi Unii, aby podejmowała decyzje samodzielnie, aby samodzielnie walczyła minimum, przynajmniej o to, aby plan rozwojowy ONZ był zgodny co najmniej z polskim prawem, z wolą większości Polaków.
Apelujemy do szefa polskiego MSZ i naszych przedstawicieli przy ONZ, by sprzeciwili się zapisom zwiększania dofinansowania i promocji zabijania dzieci.
Petycję w tej sprawie można podpisać na stronie fundacji Citizen Go.
Minister zdrowia Bartoszar Łukowicz przedstawił premierowi plan skrócenia kolejek do lekarzy. Opinia publiczna ma poznać propozycje w przyszłym tygodniu.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że premier Donald Tusk miał w piątek wstępnie zaakceptować plan Arłukowicza.
Resort przygotował kilka wariantów, ale pewne jest, że znacznie wzmocniona zostanie rola lekarzy rodzinnych w systemie opieki nad pacjentem. Wśród propozycji miała się znaleźć także karta onkologiczna.
Były wiceminister zdrowia, senator Bolesław Piecha mówi, że propozycja jest coraz bardziej tajemnicza. Mało wskazuje jednak na to, że rzeczywiście skróci kolejki.
Karta onkologiczna miała za zadanie skrócić kolejki do onkologów. A ja wydaje mi się, że to, że ktoś będzie miał kartę lub nie będzie miał tej karty, żadnej kolejki nie skróci, bo ilość chorych onkologicznie jest ciągle ta sama. Co do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, bo te propozycje mają dotyczyć po pierwsze zmiany sposobu finansowania, a po drugie dołożenia różnego rodzaju zadań. Przy tym na razie jest wyjątkowo cicho, czy za te dodatkowe zadania, głównie chodzi o badania diagnostyczne, tomografy komputerowe, rezonanse, ultrasonografy, nic nie mówi się o to, czy lekarze POZ-u, podstawowej opieki zdrowotnej, dostaną jakieś dodatkowe środki.
Akceptacja planu przez premiera i późniejsza realizacja to być albo nie być dla ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.
W grudniu Donald Tusk postawił mu ultimatum, albo krótsze kolejki do lekarzy, specjalistów, albo zmiana na stanowisku ministra zdrowia.
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w PLL LOT.
12 grudnia ubiegłego roku zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT złożyli posłowie PiS-u Adam Kwiatkowski i Maciej Małecki.
Było wiele wątpliwości dotyczących sposobu zarządzania spółką przez prezesa Sebastiana Mikosza i zarząd. Odbyły się również protesty pracowników. Natomiast gdy doszło do debaty w Sejmie, nie uzyskaliśmy pełnej informacji o tym, co dzieje się w PLL LOT.
Obecne władze LOT-u nie przyczyniają się do polepszenia sytuacji spółki. To, że prokuratura wszczęła śledztwo, to dobry znak, mówi poseł Adam Kwiatkowski.
Zadawaliśmy pytania i chcieliśmy uzyskać odpowiedzi na te działania LOT-u, które budziły nasze wątpliwości. Szczególnie w sytuacji, w której LOT starał się i otrzymał już 400 milionów złotych pomocy publicznej z budżetu państwa. Dziś czeka na kolejne 400 milionów złotych. My w tych miejscach, w których mieliśmy wątpliwości, po prostu zadawaliśmy pytania. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na żadne z tych pytań. Prezes spółki stwierdził, że wszystkie nasze pytania muszą pozostać bez odpowiedzi, bo każda odpowiedź jest tajemnicą spółki. W tej sytuacji, nie znajdując wytłumaczenia dla pewnych działań, kierowaliśmy nasze zawiadomienie do prokuratury po to, żeby ona zbadała, czy w tych właśnie kwestiach, które zgłaszaliśmy, do takiego przestępstwa nie doszło.
Śledztwo prokuratury to także sygnał dla ministra Skarbu Państwa, aby w końcu podjął decyzje, które zabezpieczą dalszy los PLL LOT i jej pracowników. Majątek firmy i dobre jej funkcjonowanie ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki, podkreślił poseł.
W listopadzie 2013 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie oceniające, czy przyznanie PLL LOT około 200 milionów euro pomocy restrukturyzacyjnej jest zgodne z unijnymi przepisami. Jeśli Komisja Europejska uzna pomoc za niedozwoloną, LOT może być zmuszony do jej zwrócenia.
Prezydent Bronisław Komorowski ignoruje postulaty rodzin żołnierzy niezłomnych. Chodzi o przygotowanie pogrzebów żołnierzy, których szczątki ciał zostały ekshumowane z kwatery EU na warszawskich Powązkach.
Mają być one wielką patriotyczną manifestacją. Okazuje się, że prezydent bez porozumienia się z rodzinami organizuje uroczystości.
Bliscy ofiar chcą, aby odbyły się one 27 września. Wtedy bowiem przypada rocznica powstania polskiego państwa.
Zasugerowano też, aby na terenie kwatery EU zbudować panteon narodowy, który miałby być miejscem pochówku polskich patriotów, mówi dr Krzysztof Kawęcki z Prawicy Rzeczpospolitej.
Nie może być ten panteon na cmentarzu powązkowskim, wojskowym cmentarzu w Warszawie, takim bezimiennym. Tam muszą się znaleźć szczątki tych wszystkich osób z nazwiskiem, imieniem. To wtedy oczywiście będzie miało swój sens. Wiemy, że takie działania są podjęte. Nie wiem, być może uda się to na dzień 27 września, Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. To byłoby takie piękne ukoronowanie, zamknięcie tych działań, że w symbolicznym dniu, kiedy narodziło się Polskie Państwo Podziemne, oddajemy tym żołnierzom to, co im się należy.
Rodziny żołnierzy niezłomnych chcą, aby odbył się marsz przez Warszawę konduktu żałobnego. Domagają się także informacji dotyczącej losu kwatery EU po ekshumowaniu stamtąd ciał ofiar.
Co najmniej jedna osoba ranna. Powalone drzewa, uszkodzone i zerwane dachy, zniszczone auta. To bilans sobotnich wichur, które przechodzą nad Polską. Strażacy interweniowali blisko 1660 razy. Najsilniejszy wiatr wiał na wybrzeżu z prędkością 100 km na godzinę.
Tymczasem według meteorologów wiatr nieco osłabnie, choć silnie może powieć w województwie dolnośląskim oraz zachodnim.
Paweł Frontczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, podkreśla, że w najbliższych dniach wskazana jest szczególna ostrożność.
Wychodząc z domu, powinniśmy pamiętać o pozamykaniu okien, a także o usunięciu i zabezpieczeniu wszelkiego rodzaju przedmiotów, które mogą zostać poderwane przez wiatr, a które znajdują się na balkonach lub parapetach. W miarę możliwości powinniśmy unikać parkowania samochodów pod drzewami. Nie wolno nam szukać schronienia pod wiatami, drzewami, a także słupami energetycznymi, a kierowcy powinni pamiętać o tym, że kiedy wyjeżdżamy z terenu zabudowanego lub zalesionego, musimy ograniczyć prędkość z uwagi na to, że podmuch wiatru może spowodować utratę panowania nad samochodem.
Strażacy apelują również do kierowców, aby rozważnie poruszali się po drogach. Jak wskazują, silny podmuch wiatru może doprowadzić do utraty panowania nad autem.
Sobota była ostatnim dniem startów polskich alpejczyków w Igrzyskach Paraolimpijskich w Soczi.
30-letni Kamil Rosiek z dysfunkcją nóg i jego kolega klubowy 25-letni Skupień z niesprawnością rąk zajęli 6. miejsce i tym samym zdobyli stypendium na dalsze przygotowania.
23-letni Krężel z przewodniczką Anną Ogarzyńską uplasował się na 9. miejscu. 31-letni Rafał Szumiec na 20., a 24-letni Andrzej Szczęsny na 22. Obaj mają dysfunkcję nóg.
Przed ostatnim dniem rywalizacji w Soczi w tabeli medalowej pierwsze miejsce zajmuje Rosja, mając 27 złotych, 23 srebrne i 19 brązowych medali. Na podium stanęli reprezentanci 19 krajów. Polakom nie udało się zdobyć medalu.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.